Rozmowy przy Małej Czarnej.
Drodzy Państwo, dzisiaj w bufecie był tak pyszny sernik. Zakupiłem, dwa kawałki tylko zostały. No i najczęściej jest tak, że spożywam go razem z Janną Diwiną. Ale że jej nie było, to zjadłem razem z Pawłem Kretkowskim. A Janna Diwina niestety nie mogła zjeść tego pysznego ciasta, ponieważ jest w Puszczykowie. Halo, Janno.
Ale proszę Państwa, w którym miejscu ja jestem, ja też mam ucztę dla swojej duszy, dla swoich oczu. Wyszliśmy z Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera. Jesteśmy w Puszczykowie cały czas od samego rana. Jesteśmy teraz w ogrodzie i przede mną ogromna replika statku Santa Maria, pięknego statku Krzysztofa Kolumba. My sobie siedzimy z Arkadym Radosławem Fidlerem, synem Arkadego Fidlera, również podróżnikiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tak wspominamy. Tak sobie myślę, bo mam ważne pytanie. Jak są wychowywane dzieci, nowe pokolenia w rodzinie Fidlerów? No bo wszyscy przecież podróżują. Geny to jest jedna sprawa, ale myślę, że bardzo ważne jest wychowanie, wzrastanie w domu, w którym na każdym kroku dotyka się historii innego kraju, innego kontynentu. Musi kształtować ich charakter, ale przede wszystkim budzić tę ciekawość.
Tak, u nas to już jest z pokolenia na pokolenie. My z moim bratem Markiem przeżywaliśmy to, co jak się ojciec przygotowywał nasz do wyprawy, potem jak wracał, jak otwierał walizy, kufry pełne pachnących egzotyką, ciekawych eksponatów, no, które są w tej chwili w naszym muzeum. To samo się działo z naszymi dziećmi, bo cała rodzina jeździ z pokolenia na pokolenie. Tą tradycję utrzymujemy, bardzo przyjemną tradycję i nasze dzieci w sposób bardzo naturalny, to nie jest to, że jak, w jakiś sposób są szkolone, nakłaniane. Przyjechała wycieczka właśnie tak do nas, więc trochę będziemy słyszeli jakieś głosy z oddali. Nie, to się dzieje w sposób bardzo naturalny. Mój syn Arkady nasiąkał od początku tą atmosferą w naszym muzeum. Pamiętajmy, że nasze muzeum istnieje już 44 lata i noblesse oblige, ono nas zobowiązuje do tego, żeby jeździć po świecie, żeby myśleć o dawnych, starych kulturach ciekawych, innych, no i przywozić różne eksponaty, czy pomysły na nasz ogród. Siedzimy w tej chwili w ogrodzie, który nazywamy Ogrodem Kultury i Tolerancji, bo tu się stoją różne posągi, monumenty, które reprezentują różne kultury, często kultury już nieistniejące. I te kultury tutaj wzajemnie, można powiedzieć, je wspierają, uzupełniają, a na pewno nie kłócą się ze sobą.
Na pewno, ale tak sobie myślę też, że dzisiaj w dobie rozbudowanych technologii, GPS-u, telefonów komórkowych, no i też przede wszystkim tanich lotów, internetu, podróż na inny kontynent nie jest niczym niezwykłym.
Pewnie tak. No, ojciec mój pływał na inne kontynenty statkami. Ja z nim podróżowałem też, więc tylko na Syberię lecieliśmy samolotem. Natomiast dzisiaj raczej się leci, jest to szybciej. Mhm. Oczywiście już nie ma tej aury, że powolnego zbliżania się do celu wyprawy. No faktycznie tego nie ma. Natomiast już jak człowiek się znajdzie na miejscu, no, chociażby w Ameryce Południowej, to jednak to jest takie uderzenie inności, egzotyki, ciepła, innych ludzi i innych zwyczajów, że to w jakiś sposób działa tak, że człowiek zapomina o tym, że parę godzin temu, czy 10-20 godzin temu był na innym kontynencie, był w Europie. O tym się zapomina bardzo szybko i człowiek wsiąka w te realia nowego kontynentu.
A w jaki sposób pana ojciec, Arkady Fidler, przygotowywał się do podróży? Wiem, że dbał bardzo mocno, w taki szczególny sposób, tak, o swoją tężyznę fizyczną i czasami w nietypowy sposób, bo wędrował przez las objuczony pakunkami. Później się okazywało, że w tych pakunkach nosi cegły.
Tak, miał torbę, zawsze taką znany był z tego, że nosił torbę na ramieniu, taki rodzaj teczki, ale na pasku, na ramieniu. No i tam zawinięto w cegły, w papier jedna, dwie cegły. No, chodzi o to, żeby obciążać się, że potem, kiedy się ma aparat fotograficzny, wtedy jeszcze i filmy, zapas filmów i tak dalej, żeby w tym gorącym klimacie nie męczyć się za nadto, bo człowiek zmęczony traci humor, światło troszkę szarzeje, a chodziło o to, żeby ciągle być bardzo otwarty na ten zupełnie inny świat. Więc to było to przygotowanie fizyczne, długie spacery i tak dalej, ale też no, przede wszystkim to było przygotowanie merytoryczne. No, co najmniej rok przed planowanym terminem podróży ojciec czytał, sprowadzał bardzo wiele książek. Znał kilka języków, więc i po niemiecku, i angielski, i francuski, jak trzeba było, czy hiszpański. No i czytał, i studiował, i robił wypisy, notatki. Uczył się danego kraju, do którego chciał jechać. Ja się przyznam, że nauczyłem też tego, podpatrując, jak to ojciec robił. Też no, w tej chwili w grudniu wybieram się do Boliwii, więc już czytam cały czas od roku. Sprowadziłem wiele książek na temat Boliwii, Indian tamtejszych, zwyczajów i tak dalej. Jest
a odkrył, przepraszam, właśnie, a odkrył pan już sekret długowieczności mieszkańców Ekwadoru?
W Ekwadoru do pewnego stopnia, ale nie do końca. Ja myślę, że ten sekret ciągle istnieje. On nie jest odkryty. Może i dobrze, bo to pobudza wyobraźnię. Na pewno to są ludzie w Ekwadorze, tam gdzie mieszkałem, w Wilcabambie na południu Ekwadoru, gdzie rzeczywiście jest enklawa długowiecznych ludzi. Wtedy, kiedy ja byłem, najstarsza kobieta miała Maria Barca. Nazywała się, miała 120 lat. Abertano Roa, mężczyzna, miał lat 117, z którym się zresztą bardzo zaprzyjaźniłem. Oni przede wszystkim nie wyglądali na swoje lata i nie czuli się na swoje lata. To są ludzie biedni, więc oni nie mają samochodów. Oni chodzą, wszystko robią pieszo.
Serce mają w stopach, tak?
Serce mówi się, że mają w łydce, drugie serce. Dalej, jedzą zdrowo, bo jedzą skromnie. Nie przejadają się, nie jedzą mięsa, bardzo mało, czy tłuszczu, natomiast wiele owoców, warzyw, ryżu, który tam rzeczywiście uprawiają. Jeżeli cukier, to z trzciny cukrowej. On jest dużo zdrowszy niż ten nasz biały cukier z buraka cukrowego. A poza tym mają swoją filozofię, którą po hiszpańsku nazywali tranquilo, czyli spokój.
Spokój,
absolutny spokój. Oni żyją na uboczu świata, więc te wszystkie nerwy świata, jego presja i tak dalej jest im obca. Oni żyją swoim światem, oni światem swojej doliny. Żyją na wysokości tej doliny 1500 metrów nad poziomem morza. Więc tam panuje przez okrągły rok, proszę sobie wyobrazić, klimat wiosny, wiecznej wiosny. Temperatura między 19 a 24 stopnie. No, cały czas człowiek ma tą wiosnę dookoła siebie i te pełne ogrody Edenu, pełne owoców i tak dalej. I ten spokój, w którym oni żyją. Oczywiście oni mają swoje problemy jakieś wewnętrzne, drobne. Absolutnie tak. Ale na przykład nie wylewają za kołnierz alkoholu. Nie, mają swój własny alkohol, piją. Całkiem dobrze smakuje z trzciny cukrowej, z oranżadą. Palą papierosy, ale rosną tam krzewy tytoniu i oni po prostu ten tytoń suszą,
wszystko
te liście.
Wszystko jest naturalne.
Wszystko jest naturalne, absolutnie. Tak.
Proszę Państwa, podróżowanie to takie wieczne odkrywanie przez każdego z nas tego swojego świata, nowego świata na swój własny sposób, ale myślę, że najważniejsze jest to, że ten inny świat też istnieje poza naszą świadomością i warto po niego sięgnąć.
Warto po niego sięgnąć i nie zapominać, że z jednej strony mówi się, że świat się kurczy, że Ziemia... Może tak, ale nie do końca. Jednak ciągle każdy z nas może być w pewnym sensie Kolumbem. Odkrywać coś dla siebie zupełnie nowego. O czym mu się nawet wcześniej nie śniło. Tak jest ten świat.
I tym zakończymy w takim razie nasze spotkanie. Zapraszamy do Puszczykowa, zapraszamy, byście Państwo też odwiedzali ten świat. Czas sprzyja, bo wakacje trwają.
Tak, właśnie w tej chwili przyjechała, widzę, grupa, jakaś wycieczka, są osoby indywidualne przyjeżdżają. Muzeum jest otwarte 6 dni w tygodniu, z wyjątkiem poniedziałku, ale jak przyjeżdża grupa w poniedziałek, to też wpuszczamy. No, cała rodzina jest tu na miejscu, to jest nasza pasja rodzinna.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Państwa i moim
dziękuję
gościem
również.
Był Arkady Radosław Fidler, syn Arkadego Fidlera.
I ojciec Arkadego. I dziadek Arkadego.
Tak, oczywiście.
Też.
A o pasjach podróżniczych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale także o długowiecznych Ekwadorczykach, od których możemy nauczyć się chyba przede wszystkim spokoju, rozmawiała ze swoim gościem Joanna Divina.